27 lat, 7 miesięcy i 6 dni, tyle czasu zajmowało statystycznemu Polakowi przygotowanie się do tego, aby opuścić rodzinny dom i rozpocząć życie na swoim. To o prawie 2 lata więcej niż statystyczny Europejczyk i 9 lat więcej niż przeciętny Szwed, wynika z danych Eurostatu za ubiegły rok, donosi Puls.hr. Dlaczego młodzi Polacy tak długo są na garnuszku rodziców i czy można to zmienić? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Wiktor Kamiński, doradca Kasy Krajowej SKOK. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Młodzi Polacy długo mieszkają z rodzicami, Szwedzi, Duńczycy czy Finowie już w wieku 18,5 lat do 22 lat w tym przedziale wiekowym zmieniają adresy zamieszkania. Informuje Puls.hr. Statystyczny Europejczyk opuszcza domowe pielesze mniej więcej w wieku 26 lat, no a Polacy 27 lat, 7 miesięcy i 6 dni, tak to Eurostat wyliczył. Dlaczego u nas dzieje się to tak późno?
Z kilku powodów. Przede wszystkim nie ma tych mieszkań tyle i nie jesteśmy tak zamożni, żebyśmy mogli szybko wyprowadzić się na swoje, jak to się mówi. Poza tym rynek wynajmu mieszkań też jest u nas bardzo ograniczony, niezwykle drogi, co pokazują problemy na przykład w czasie kształcenia, w czasie studiów. Ale to jest tylko wycinek problemu. Niestety to już jest kolejne pokolenie, które jest, jak to się mówi potocznie, jest wwożone samochodem do szkoły, wszystko za te nasze dzieci robimy. Mamy kryzys ojcostwa, który powoduje nadopiekuńczość matek i wycofanych ojców, co w konsekwencji, szczególnie w przypadku chłopaków, przekłada się na to, że właściwie bardzo późno dojrzewają. I skutek tego jest taki, że siedzą z rodzicami, rodzice też nie bardzo potrafią zainspirować swoje dzieci do tego, żeby to gniazdo chciały opuścić. A więc ten problem jest gdzieś tutaj rozłożony po środku. Ja jako ojciec czwórki dzieci stawiam przede wszystkim na ten drugi element. Duża wina jest nas rodziców, bo nie wychowujemy nasze dzieci do samodzielności, wszystko robimy za nie. Jak najdłużej staramy się je chronić od problemów, staramy się wiele tych problemów rozwiązywać.
I od pracy też staramy się chronić.
Dokładnie, zresztą też przekonując, ucz się, tylko się ucz, tylko się ucz. I bardzo często to skutkuje właśnie tym, że te dzieci z rodzicami dożywają już późniejszego wieku. I też nie chcą brać, bo to wygodne. Zawsze w domu jest prąd w gniazdku, internet w telefonie, w lodówce jedzenie i na głowę nie pada, więc po co tu się sprężać? To jest zresztą, o tym problemie też mówiliśmy wielokrotnie przy okazji problemów pracodawców z młodymi pracownikami, którzy z dnia na dzień potrafią porzucić pracę z byle powodu, na przykład, bo wyjeżdżają gdzieś z paczką znajomych. Właśnie dlatego, że jak wróci do domu, to mamusia
nakarmi.
A nie
udało się zachorować na ten czas wyjazdu.
Tak, tak.
Myślę, że tak, że rzeczywiście w dużej mierze tak jest, a równocześnie brakuje chyba takich zdecydowanych zachęt do tego, żeby młodzi ludzie wcześniej tą pracę podejmowali, bo to jest rzeczywiście kwestia i wysokości wynagrodzeń, i jakichś rozsądnych umów o pracę, które no ten rynek temu też tak nie do końca sprzyja. Chociaż ja obserwuję dużą grupę młodych ludzi, którzy podejmują już pracę w trakcie studiów, którzy spędzają wakacje nie tylko podróżując ze znajomymi, ale także już odbywając staże w różnych firmach. To dotyczy chociażby studiów z zakresu informatyki, prawda, czy podobnych, gdzie pracodawcy poszukują już tego pracownika, tego młodego pracownika w trakcie studiów. I myślę, że tutaj też brakuje tej współpracy pomiędzy uczelnią a pracodawcami, żeby jednak tego młodego człowieka odpowiednio wcześnie jakby zmobilizować, zmotywować do wejścia na rynek pracy. No drugą grupą oczywiście są młode mamy, które no po prostu może już nie zdążyły wejść na rynek pracy, wychowują dziecko i one się też do tej statystyki gdzieś tam wliczają, no ale one powiedzmy, część z nich pracę za jakiś czas podejmie, a część nie wiadomo, tak, bo może znów będą jednak polegać na tym, że prawda, mąż zarabia, może tam jeszcze rodzice pomogą, faktycznie trochę tak to jest.
Powinniśmy uczyć takiej przedsiębiorczości nasze dzieci już, no jeszcze wtedy, kiedy one są dziećmi, na przykład większość z naszych dzieci ma nadmiar zabawek w którymś momencie, czyli co zrobić z tymi zabawkami? Wybierz, kochanie, te, z którymi chcesz się rozstać. Jest lato, wakacje, wyjdź z kocykiem na dwór, wypisz ceny, spróbuj sprzedać. Na przykład początek takiej nauki przedsiębiorczości.
Pani redaktor dotyka bardzo szerokiej sfery i właściwie o tym można by zrobić, o wychowywaniu dzieci, osobną audycję.
Ale my skupmy się tutaj na
siłą rzeczy będziemy to uogólniać, oczywiście. Jest pewien paradoks, szczególnie jeżeli chodzi o chłopaków, że z jednej strony kobiety chcą mieć oparcie w mężczyźnie, chcą mieć mężczyznę, a z drugiej strony wychowywani są właśnie, żeby tym mężczyzną nie być. I bardzo często jest tak, że właśnie chroniąc na siłę od wszystkiego, oduczając samodzielności, nawet takie kwestie jak, przepraszam, oględnie mówiąc, rejony w domu do posprzątania, gdzie każde dziecko powinno mieć swój zakres obowiązków. Kwestia kieszonkowego, które jest bardzo ważnym narzędziem wychowawczym, też takim ekonomiczno-pracowniczym, które powinno działać i w dwie strony, być i czymś oczywistym, ale też i sankcją, gdy to jest potrzebne. Uczenie oszczędzania, na przykład taki system, że jeśli dziecko zbierze na coś poważniejszego jakąś kwotę, to resztę dokładamy, ono wie, że może dzięki temu mieć lepsze korzyści.
I niech kupi tę zabawkę, choćbyśmy się nawet z nią nie zgadzali, ale przychodzi ono taki samo moment, na nią zapracowało.
Tak, ale przychodzi taki moment w rozwoju, czy w wieku naszych dzieci, gdzie my rodzice też powinniśmy w bardzo twardy sposób powiedzieć dziecku do widzenia i odwiedzaj nas często, bo też często to tak jest, że wszyscy jesteśmy wygodni. No, gdzie będziesz wydawał pieniądze na jakiś wynajem, marnował, jak ty tu jesteś na starcie, musisz się dorabiać.
Przywieź się rzeczy do mamusi, do pralki.
Tylko po latach potem się okazuje, że młodzieniec bardzo korzystał z tych możliwości właśnie wyjeżdżając, kupując sobie samochód czy inne rzeczy. Natomiast ten czas jego wyjścia z gniazda ciągle się przedłuża, aż jesteśmy w pewnym momencie, że ma 40 lat i nie zbudował
to już chyba nie wyjdzie.
Trwałego związku i już chyba nie wyjdzie, tak jak pani redaktor mówi. Ale to jest bardzo szeroki ten i chciałbym też, żeby nikt nie poczuł się urażony, no bo mówiąc o ogólnych wskaźnikach też trochę uogólniamy, a są przypadki dokładnie odwrotne, fantastyczne. I tu mógłbym moje dzieci też bardzo w tym kierunku pochwalić.
Gospodarka w programach wyborczych, podwyższenie płac, premia emerytalna od 10 do 20 tysięcy złotych, czek opiekuńczy, darmowy internet dla młodych, to niektóre elementy programu Koalicji Obywatelskiej, 50 tysięcy złotych od państwa jako początkowy wkład na mieszkanie, by móc zaciągnąć kredyt, dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, to w programie PSL-u. Lewica proponuje 2700 zł pensji minimalnej, emeryturę i rentę obywatelską na poziomie 1600 zł i milion mieszkań, które powstaną w 10 lat. W programie Prawa i Sprawiedliwości od 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna ma wynieść 2600 zł do 3000 do końca 2020 i 4000 do końca kadencji w roku 2023. Uzależnienie składki na ZUS od dochodu. Jak oceniają panowie te programy? Coś panów zaskoczyło? Coś się da zrealizować, a o płacy minimalnej porozmawiamy osobno.
Czyli jednak komentujemy inne rzeczy. Na razie ja nie płacę minimalną.
Płaca minimalna też.
Przede wszystkim dobrze, że pewne rzeczy zostały podane na dużo do przodu, bo jeżeli już na przykład mówimy o płacy minimalnej, to jest wyraźna ścieżka dojścia pokazana i nie będziemy tutaj tym zaskoczeni. Natomiast różnica pomiędzy Koalicją Obywatelską a Zjednoczoną Prawicą, bo tak to byśmy musieli nazwać, bo to nie jest Prawo i Sprawiedliwość wyłącznie, jest taka, że ci zapowiadają, a ci obiecują. Prawo i Sprawiedliwość ma zbyt mało czasu do wyborów prezydenckich, bo to jest maj przyszłego roku, żeby mogło sobie pozwolić na niezrealizowanie tych zapowiedzi. Poza tym udowodniło już do tej pory, że potrafi jednak liczyć i wywiązuje się z tego,
jest
co zapowiada.
Jest konsekwentna.
Jest konsekwentna. Natomiast w przypadku Koalicji Obywatelskiej proszę pamiętać, że w 2011 roku zapowiadali, że nie wydłużą wieku emerytalnego i zaraz po wygranych wyborach to zrobili. I to bardzo mocno ciąży, przynajmniej w przypadku Solidarności mamy to bardzo mocno w pamięci. Bo też w konsekwencji tych ruchów potem były bardzo radykalne nowelizacje kodeksu pracy, też nie zapowiadane wcześniej, i ostry konflikt, w którym to wszystko się odbyło. Przypomnę 2,5 miliona wyrzuconych podpisów, które zebraliśmy do referendum. A więc podsumowując, ci obiecują, a ci zapowiadają, co zrobią. I to jest ta istotna różnica.
No i myślę, że pośród tych wszystkich zapowiedzi, oprócz kwestii rzeczywiście płacy minimalnej, widać zainteresowanie z sytuacją emerytów, ale także myślę, że warto zwrócić uwagę na kwestie infrastrukturalne, bo mówi się o, prawda, o tam 2 miliardach na wsparcie służby zdrowia, mówi się o budowaniu obwodnic, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No są to też, wydaje się, no takie dosyć konkretne, konkretne
propozycje,
jakby propozycje, które no powinny stworzyć znowu jakąś tam bazę dla wzrostu produktu krajowego, prawda, dla miejsca pracy, możliwość lepszego funkcjonowania nas w tej rzeczywistości społeczno-gospodarczej.
Pamiętajmy też o niezwykle ważnej dla przedsiębiorców, szczególnie dla misiów, czyli małych i średnich przedsiębiorstw, zapowiedzi ZUS-u zależnego od dochodów. To jest coś absolutnie przełomowego, o co pracodawcy, przedsiębiorcy domagali się od wielu, wielu lat, bo dzisiaj mamy tak, że bez względu na to, ile taki szczególnie mały przedsiębiorca zarobi, no, musi prawda. Zapłacić zryczałtowany ZUS. Czy ma dochody, czy nie ma dochodów, tamte 1200 zł chyba dzisiaj
dla
musi zapłacić.
Mikroprzedsiębiorców to tak. też
A szczególnie
ważne.
Dla mikroprzedsiębiorców to jest bariera nie do przeskoczenia. Zapowiedź uzależnienia wysokości ZUS-u od dochodów jest przede wszystkim ogromną korzyścią dla tych, którzy w biznes by chcieli wejść, a właśnie to było dla nich przeszkodą, żeby to zrobić. Co widać było przecież, pani redaktor.
Bo nie zdążyli zarobić jeszcze na to, żeby ten ZUS
Proszę
płacić.
Pamiętać te ulgi na okres 2 lat kiedyś, jak się zakładało działalność, gdzie ten ZUS był znacząco obniżony, jak dużo powstawało podmiotów, jak szybko po tych ten okres 2 lata mijał i właściwie wszystkie albo ogromna większość tę działalność zamykała. To jest niezwykle ważne. Tam jest też zapowiedź podniesienia ryczałtu dla firm do 1 000 000 euro. To jest 4-krotne podniesienie tego ryczałtu, dzięki któremu te mniejsze przede wszystkim podmioty będą miały dużo mniej obowiązków administracyjno-księgowo-fiskalnych, co w znaczący sposób radykalnie ułatwia ich funkcjonowanie. A więc z jednej strony mamy oczywiście wzrost płacy minimalnej, wyższy niż rząd zapowiadał, wyższy nawet niż postulowały związki zawodowe, ale z drugiej strony mamy też istotne ułatwienia dla przedsiębiorców. Ja jedną uwagę chciałbym tylko do płacy minimalnej dołożyć. Szkoda, że pracodawcy tak radykalnie z nami różnią się przy negocjacjach, gdy jako partnerzy społeczni próbujemy wypracować wspólne stanowisko odnośnie płacy minimalnej, bo radykalnie rozjeżdżając się ze swoimi oczekiwaniami powodujemy, że nie mamy wspólnego stanowiska i w tym momencie jesteśmy całkowicie uzależnieni od decyzji politycznej. Ona dzisiaj mogłaby się wydawać korzystna dla pracowników, bardzo niekorzystna dla pracodawców, chociaż ja tak wcale nie uważam. Dlatego,
porozmawiamy
że,
o tym.
No oczywiście, bo proszę, przywołam tylko jeden parametr. Mamy jeden z najmniejszych udziałów płac w PKB w Europie.
No właśnie, wejdę w słowo. Płaca minimalna w programie PiS, bardzo ambitny program. Wyższe płace to czynnik nakręcający wzrost PKB, mówi w rozmowie z Polską Agencją Prasową profesor Elżbieta Mączyńska-Ziemacka, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Czyli bardzo ważny element. Jak ludzie będą zarabiali więcej, będą więcej kupowali. przedsiębiorstwa będą mogły więcej produkować, bo teraz się też mówi, że jest jakby generalnie, nadwyżka...
Generalnie popyt, myślę, że popyt będzie rósł, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że faktycznie potrzebne są także z drugiej strony instrumenty, które spowodują, że ten wzrost wynagrodzeń nie będzie bezpośrednio wpływać na inflację, czyli nie będzie w taki, nie będzie przenoszony wprost na ceny produktów. Czyli oczekujemy, że przedsiębiorcy muszą mieć motywację do tego, żeby dalej obniżać koszty, ale nie kosztem zwolnień pracowników, prawda, czy przenoszeniem ich do szarej strefy, bo tutaj też się może coś takiego pojawić, się coś takiego pojawić, tylko rzeczywiście optymalizacja kosztów. I tutaj można zadać pytanie, a gdzieście byli, szanowni pracodawcy, prawda, przez te wszystkie lata, kiedy można było, nawet należało pracować w kierunku badań i rozwoju, w kierunku modernizacji.
Wejdę w słowo. Bardzo ciekawa opinia, bo jedni ekonomiści alarmują, że wzrosną koszty pracy, firmy będą zwalniać ludzi, staną się firmy mniej konkurencyjne w stosunku do tych zagranicznych. Z drugiej strony, tak jak wspomniałam, pani profesor Mączyńska-Ziemacka twierdzi, że wzrośnie PKB. Wszystko musi być tutaj wyważone. Natomiast jest bardzo ciekawa opinia pana Marka Teichmana, którą stawia w dzienniku Gazecie Prawnej. Właściwie stawia pytania do przedsiębiorców i zacytuję. Czy potrafiliście się wznieść ponad osobiste animozje i branżowe kłótnie i zbudować jedną dużą organizację reprezentującą polski biznes? Czy przez lata inwestowaliście dostatecznie dużo w maszyny, urządzenia oraz szkolenia pracowników, aby nie być uzależnionym od niskich płac? Czy przez lata zainwestowaliście dostatecznie dużo w umiejętności zarządzania firmami i przygotowaliście się na szok i zmianę gospodarczą? Czy potrafiliście współpracować ze sobą w europejskiej ekspansji i wchodzić na zagraniczne rynki? Czy podnosiliście pensje nie tylko wtedy, kiedy było trzeba, ale również wtedy, kiedy było można?
Duży, zorganizowany przedsiębiorca, który ma zdolność układową, albo inaczej zdolność do zawierania porozumień, jest marzeniem związków zawodowych w Polsce. My po drugiej stronie nie mamy partnera, z którym moglibyśmy rozwiązywać na przykład takie kwestie jak zabezpieczenie praw pracowniczych w sieciach handlowych. Nie musiałaby nigdy powstać ustawa o ograniczeniu handlu w niedzielę, gdybyśmy po stronie pracodawców mieli partnera, z którym moglibyśmy zawierać porozumienie.
I nie musiałyby być decyzje dotyczące podwyższania płacy minimalnej,
gdybyśmy siebie
bo
bardziej,
związki by się dogadywały z pracodawcami.
Gdybyśmy bardziej siebie słuchali, też ten dojście do tych 4000 zł zapowiadane za 4 lata byłoby bardziej płynne, bardziej przewidywalne, a nic tak nie boli przedsiębiorców, jak zaskakiwanie ich różnymi decyzjami, najczęściej politycznymi.
A myślą panowie, że teraz przedsiębiorcy mają jeszcze chwilę czasu, zanim te zmiany wejdą w życie po wyborach, jeśli partie kolejne będą, w zależności od tego, która wygra wybory i która będzie rządziła.
Słowo klucz, nie? Po wyborach, panie Wiktorze.
I będą wprowadzały w życie. Czy pracodawcy zdążą się właśnie w tym czasie zorganizować, zdążą zainwestować w te nowoczesne technologie, przeszkolić odpowiednio pracowników, czy w ogóle zaczną o tym myśleć?
Ja myślę, że tak. Znaczy, czy zdążą, to oczywiście jest zawsze pytanie takie, że cóż, jeżeli wprowadzamy jakąś zmianę metodami administracyjnymi czy politycznymi, to trudno oczekiwać, że gospodarka natychmiast za tym nadąży. Niestety, to jest trochę tak, że trzeba brać pod uwagę jakby realne zdolności przedsiębiorstw do rozwoju. Musi być kapitał, który spowoduje, że jakby umożliwi te zmiany strukturalne. Znaczy ja akurat nie uważam, że przedsiębiorcy koniecznie muszą mieć jedną organizację, która ich będzie reprezentowała,
ale generalnie
powinni być silni w swoich branżach. Zauważamy faktycznie, że ta współpraca czy tworzenie jakichś wspólnych platform, tak jak no, chociażby w Niemczech system Raiffeisenowski wspierający rolnictwo, gdzie, prawda, gdzie grupy rolników miały dostęp i do przetwórstwa, i do sprzedaży, i, prawda, obsługi jakiejś tam mechanizacji i tak dalej, i tak dalej. Całościowy system od A do Z, który, dzięki któremu faktycznie można było osiągać dobre efekty.
I ostatnie zdanie dla
Trzeba przekonywać przedsiębiorców,
Marka,
że nie powinniśmy oglądać się i czekać na polityków, tylko wykorzystać tę gigantyczną siłę, którą mamy my i przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy, którzy utrzymują państwo ze swoich podatków, bez których państwo nie może istnieć. I my, pracownicy, bez których nie mogą istnieć pracodawcy. Im więcej sami zrobimy wspólnie, dwustronnie, tym mniej będziemy polegali na politykach, a ich będziemy zmuszali do sytuacji, żeby oni stwarzali nam warunki do takich negocjacji i zawierania porozumień i stali na straży ich przestrzegania. To byłby model, do którego moglibyśmy dążyć wspólnie, a który obroniłby nas przed różnymi decyzjami politycznymi, które często albo my nie akceptujemy, albo przedsiębiorcy.
To życzę Państwu, żebyście się dogadali przedsiębiorcom i pracownikom i żebyście mieli wspólny cel i mogli go osiągać. Amen. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Wiktor Kamiński, doradca Kasy Krajowej SKOK. Program realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.